Otwórzmy Księgę Objawienia, rozdział drugi i przeczytajmy list do zboru w Efezie. Nie tak dawno studiowaliśmy w Lublinie, poświęciliśmy właściwie całą sobotę i niedzielę, ale pomyślałem może, aby w najbliższym czasie w formie właśnie zwiastowania w kazaniu podzielić się tymi listami, które Pan Jezus skierował do 7 zborów w Azji Mniejszej. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów albo do kościołów. I myślę, że to, co jest zawarte w tych 7 listach Jezusa do zborów, jest bardzo ważne. Dziś pierwszy z tych listów, list do zboru w Efezie. Czytam w nowym przekładzie. Księga Objawienia, rozdział 2, wersety 1-7. Do anioła kościoła w Efezie napisz. Oto, co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd, i przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz że poddałeś próbie ludzi, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz wstręt do postępków Nikolaitów. Ja również brzydzę się nimi. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Aby zrozumieć treść tego listu i jego przesłanie, które Jezus skierował, musimy mały kontekst tutaj wziąć pod uwagę. Otóż zbór w Efezie powstał w czasie trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła, gdzieś około 55 roku naszej ery. I w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale czytamy, jak ten zbór powstał. Otóż apostoł Paweł pojawił się w Efezie, już nie będziemy tego czytać, 20 wersetów, ale przypomnijmy sobie, że tam apostoł Paweł spotkał 12 uczniów Jana Chrzciciela, którzy zostali ochrzczeni chrztem Janowym. I wtedy Paweł zrozumiał, że oni nie wiedzieli jeszcze wiele o Jezusie. I tutaj w 4 wersecie czytamy, wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. I gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. I oni byli zaczątkiem tego zboru w Efezie, 12 mężczyzn, którzy zostali przez Pawła pozyskani również dla Chrystusa, choć byli uczniami Jana Chrzciciela. Potem czytamy, że w synagodze apostoł Paweł dalej w Efezie przez 3 miesiące zwiastował co szabat Słowo Boże, więc byli ludzie, którzy się nawrócili w synagodze, a potem niesprzyjająca sytuacja i czytamy, że potem w szkole Tyranosa od 18 do 20 wersetu czytamy, że wcześniej jeszcze czytamy, że Paweł przeniósł się do szkoły Tyranosa, do publicznego miejsca i tam kontynuował zwiastowanie Ewangelii aż przez 2 lata. Efes chyba należał do szczęśliwych miast, że tak długo Paweł zwiastował Ewangelię w tym mieście. A więc i ci ludzie z tej szkoły Tyranosa, w 18 wersecie czytamy, że wielu było tych, którzy uwierzyli w Efezie. Ci z synagogi, tych 12 i tych ze szkoły Tyranosa, oni utworzyli zbór w Efezie. A potem mniej więcej 5 lat później apostoł Paweł napisał list do Efezu, gdzieś około 60 roku. I na chwilę zajrzyjmy, żeby zobaczyć, jak wyglądał zbór po 5 latach od jego powstania. List do Efezjan, rozdział 2, od 19 do 22 wersetu. Witamy nasze kochane dzieci. Mam nadzieję, że miały bardzo dobrą bardzo dobrą lekcję, potem nam opowiedzą przy kawie. A teraz przeczytamy Efezjan 2, rozdział 19-22. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Widzimy, jak apostoł pisze do Efezjan, że 5 lat po ich nawróceniu, po powstaniu zboru, budują się w mieszkanie Boga w duchu. Rozwija się ten zbór. Dzieje się bardzo dobrze w tym zborze. I teraz idziemy właśnie do Księgi Objawienia. Znowu list do zboru w Efezie. Ale już nie pisze Paweł, apostoł, ale pisze sam Jezus Chrystus. Jest ten list napisany gdzieś około 95 roku naszej ery, a więc 35 lat później. A więc zbór ma już 40 lat, funkcjonuje. Już ze 2 pokolenia przeszły. I cóż Pan Jezus pisze do tego zboru? Czytaliśmy przed chwilą. Do zboru, któremu się przedstawia jako ten, który ma w swojej prawej ręce 7 gwiazd, przechadza się pośród 7 świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, 7 świeczników to 7 kościołów, zborów. I Jezus przechadza się między tymi zborami. Przechadza się między tymi zborami. I taki Jezus został pokazany Janowi w 1 rozdziale, jak studiowaliśmy ten temat Jezus Alfa i Omega, widzieliśmy, że właśnie Jezus trzymał te 7 gwiazd, przechadzał się między tymi świecznikami, przechadzał się wśród tych zborów i tak się przedstawił temu zborowi. I teraz pisze do zboru w Efezie, wiem, zaczyna swoje słowo od przedstawienia się, a potem Jezus mówi, wiem wszystko o waszym zborze. I to się będzie pojawiać we wszystkich innych zborach, gdzie będzie to powiedziane również i do zboru w Smyrnie, gdzie w 9 wersecie widzimy słowo wiem. Potem w Pergamonie również Jezus się przedstawia i w 13 wersecie mówi wiem. Następny zbór, Tiatyra, Jezus w 19 wersecie mówi wiem. Potem Sardes 3:1, Jezus mówi wiem. Filadelfia 2:8, wiem. Laodycea 2:15, wiem. Jezus o wszystkim zborze wie wszystko. I tak Jezus chce powiedzieć, Efezjanie, ja wiem wszystko, co u was się dzieje. I teraz Jezus mówi, wiem o waszych czynach, o trudzie, o wytrwałości. Widzę, że macie dystans do ludzi złych, że zdemaskowaliście fałszywych apostołów. Wspaniałe rzeczy się dzieją wśród was. Mam was za co pochwalić. Każdy list z tych 7 będzie miał schemat, że Jezus się najpierw przedstawia, potem Jezus mówi o pozytywach tego zboru, a potem dopiero odnosi się do jakichś napomnień, do jakichś korekty, jakichś błędów czy jakichś niedociągnięć kolejnego zboru. A potem wskazuje zachętę i w końcu kończy każdy list obietnicą. I Jezus mówi, ja wiem o wszystkich ważnych sprawach. I was bardzo za to pochwalam, że macie wstręt do postępków Nikolaitów. To byli tacy ludzie, którzy w kościele uważali się za ludzi, którzy mają nadzwyczajne objawienia, nadzwyczaj uduchowieni. Tworzyli taką elitę, taką kastę w zborach. Był taki prąd, tacy ludzie, którzy uważali, że mają nadzwyczajne objawienia i górowali nad pozostałymi. Uważali, że oni mają nadzwyczajne uprawnienia do tego, aby być nauczycielami innych. I to było jakby zaczątek, historycy kościoła mówią, takiego podziału na kler wyświęcony i na zwykły lud kościelny. Gdzieś to zaczęło się od Nikolaitów. My mamy nadzwyczajne objawienia, my mamy nadzwyczajne poznanie, a każdy miał prawo w kościele to poznanie mieć, ale oni się wywyższali, tak jak niegdyś faryzeusze oczywiście. A więc Jezus miał za co ich pochwalić, ale w 4 wersecie mówi, mam jednak coś przeciwko wam. Mam coś przeciwko Tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Dobrze się działo w zborze, ale minęło 40 lat i zbór porzucił pierwszą miłość. Były dobre rzeczy, ale zaczynało brakować pierwszej miłości. Jakie są przejawy tej pierwszej miłości? Oczywiście pamiętacie faryzeusza, który przyszedł do Pana Jezusa kiedyś i mówi: Panie Jezu, jakie są dwa, jakie jest największe przykazanie? A Jezus mówi: najważniejsze przykazanie to kochaj Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej, a bliźniego siebie, swego jak siebie samego. I na tym opiera się cały zakon i prorocy. Masz Boga kochać z całego serca. I to ciągle podkreślamy to. Całym sobą. Nie okazjonalnie, nie w wymuszony sposób. Miłość do Boga, nas wierzących, ma być czymś, co jest tym stałym, płonącym ogniem w naszym sercu. Bo jeśli przestajemy Boga kochać, zaczynamy się na Boga gniewać, zaczynamy się od Boga oddalać, wtedy tracimy tę pierwszą miłość. A ten ogień miłości do Boga ma być pierwszy i ma być zawsze, ma zawsze płonąć. Ale w pierwszym liście Jana jeszcze czytamy coś, co dodaje jeszcze ważności temu, co mówimy. Bo nie tylko mam kochać Boga i na tym polega moja pierwsza miłość do Boga, ale również w pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, czytamy pierwsze 3 wersety, gdzie Jan pisze tak. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Co to znaczy mieć tą pierwszą miłość? Tą miłość do Boga, a Jan dodaje, jeśli masz miłość do Boga, to masz miłość do kogo jeszcze? Do dzieci Bożych, do swoich braci, do swoich sióstr w Chrystusie. Jesteśmy różni. Ale miłość do Kościoła, do dzieci Bożych, to jest coś, co nas bardzo powinno charakteryzować. Zawsze ta miłość ma być. Zawsze przypominam tę pieśń o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Ten żywy Kościół ludzkich dusz. Kocham Kościół, kocham braci, kocham siostry, kocham momenty, kiedy jesteśmy razem, kiedy możemy słuchać, kiedy możemy się modlić, kiedy możemy się wspierać, kiedy możemy pić razem kawę, odpoczywać, cieszyć się, radować i smucić, kiedy trzeba razem. To jest to i to jest ta gorliwa pierwsza miłość, której nie powinno nam nigdy braknąć. I spełnianie przykazań Boga, które nie są uciążliwe. Nie są uciążliwe. Jak kocham Boga, to wypełnianie Jego woli nie jest dla mnie ciężarem. Jego brzemię jest lekkie, bo czynię to z miłości. Niekochanie świata, wreszcie 1 Jana 2 rozdział, gdzie jest powiedziane: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Stracisz pierwszą miłość, kiedy zaczniesz kochać świat. A więc apostoł Jan przestrzega: unikaj rządz ciała, rządz oczu, pychy życia, bo to wszystko jest ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto spełnia wolę Bożą, trwa na wieki. A więc nie kochaj świata. Bo jeśli zaczniesz kochać świat, to wówczas stracisz pierwszą miłość. Jakub idzie jeszcze dalej, 4:4 mówi. Wiarołomni, czyż nie wiecie, w naszym dotychczasowym przekładzie, bo to na pamięć znam, że przyjaźń ze światem to nie przyjaźń z Bogiem? Jeśli kochasz świat, to znaczy, że nienawidzisz Boga. To znaczy, że pogardzasz Bogiem, odpychasz Boga od siebie i tracisz pierwszą miłość. A więc nie kochaj świata, nie przyjaźnij się ze światem, bo ta przyjaźń ze światem doprowadzi cię do tego, że w końcu pokochasz ten świat i pójdziesz w ten świat i odwrócisz się od Boga całkowicie. To są objawy miłości, tej pierwszej miłości, którą zaczął tracić zbór w Efezie. A pamiętacie, jaka była pierwsza miłość w Kościele Apostolskim? Kiedy czytamy w 2 rozdziale, jak powstał zbór w Jerozolimie po dniu Pięćdziesiątnicy, trwali, czytamy w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, razem przebywali, mieli respekt, lęk przed Panem, ogarniał ten lęk wszystkich, czytamy w 43 wersecie 2 rozdziału Dziejów Apostolskich. Potem 44 i 5 werset mówi, mieli wspólnotę, wspólnotę dóbr, zbierali środki, ponieważ byli bogaci i biedni, więc zbór rozumiał, że my jesteśmy teraz rodziną Bożą. Jeżeli mój brat, moja siostra jest w potrzebie, to mnie to obchodzi. To zbierzmy razem, pomagajmy biednym, wdowom, sierotom, przychodniom. A więc mieli wspólnotę dóbr, ofiarowali chętnie, dzielili się chętnie. To była ta pierwsza miłość do Boga i do braci, tak jak Jan nas uczył wcześniej. Zgromadzali się w świątyni, po domach, codziennie nawet, ponieważ to była ta gorliwość, ta pierwsza miłość, która jednocześnie była wyrazem ich duchowego głodu. To byli ludzie wygłodzeni, oni żyli w pogańskim świecie i teraz, kiedy poznali żywego Boga, każdego dnia biegli, żeby chociaż trochę spędzić czasu razem i uczyć się u stóp apostołów, jak żyć według Bożej woli. I uwielbiali Boga, czytamy w 47 wersecie. Mieli dobrą opinię, bo wszyscy mieli ich w wielkim poważaniu, a Pan codziennie dodawał kolejne osoby, które mogły dostąpić zbawienia. To wszystko w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 41-47. No ale ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak szybko tam im ten entuzjazm opadł? Opadł im tak szybko? Tylko byli na początku tacy? Otóż czytamy dalej w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich jeszcze kolejny obraz tej pierwszej miłości chrześcijan, którzy wcale nie tylko na początku, w pierwszych dniach, ale potem czytamy dalej również. Dzieje 4:32-35, króciutki fragment. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce, jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi też nie cierpiał niedostatku. I dalej czytamy, że zgromadzali się, przynosili, między innymi Barnaba sprzedał jakąś swoją rolę, nawet swoje pole, przyniósł do zboru, powiada, niech te środki służą na zaspokojenie potrzeb moich biednych braci i sióstr. To była miłość, właśnie taka pierwsza miłość Kościoła apostolskiego. Przeszło im szybko? 5 rozdział dalej, czytamy w następnym rozdziale 27-42, długi fragment, nie będę czytał, ale 28 werset, 5-28. Sami faryzeusze, kiedy wezwali przed Radę Najwyższą apostołów, to sami faryzeusze powiedzieli, napełniliście Jerozolimę nauką, bo wyście z tej gorliwej pierwszej miłości mówili naokoło wszystkim ludziom o tym, co z Bogiem przeżywacie. Potem w 29 wersecie Piotr mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to była ta właśnie pierwsza gorliwa miłość. Kiedy to, co Bóg oczekiwał, czego Bóg chciał od nich, to było dla nich najważniejsze i gotowi byli nawet ryzykować życie. Składali więc świadectwo odważne o Jezusie. 5:30, może tylko wy zgładziliście Jezusa, mówi Piotr i Jan przed radą. Zawiesiliście go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców go wzbudził, wywyższył go w swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Jakaż odwaga wypływająca z miłości do Boga, o którym składali odważne świadectwo. Godnie znosili cierpienia, bo pamiętacie, zostali wychłostani w końcu, bo byli, można by powiedzieć, po ludzku z punktu widzenia rady trochę bezczelni, że zdobyli się na taką odwagę. I 40 werset czytamy, przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali wysoką radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla Jego imienia. A więc i cierpienie było czymś, co było honorem dla nich, że mogli dla Chrystusa cierpieć. To jest efekt pierwszej gorliwej miłości do Boga i miłości do Jezusa Chrystusa. I czytamy, że głosili, potem w 42 wersecie, nauczali, głosili w świątyni i po domach, roznosili tę Ewangelię. To była właśnie pierwsza miłość. I teraz wracając do tego listu do Efezu, gdzie Jezus mówi wyraźnie do nich, że oto wiem, że macie wytrwałość, że jesteście w uciskach, nie ulegliście zmęczeniu i tak dalej. Wiem o waszym trudzie i wytrwałości, ale miłości zabrakło. Zabrakło tego ognia, o którym tu czytaliśmy, który był obecny w Kościele Apostolskim. Zabrakło, zabrakło. I teraz Jezus, jako dobry duszpasterz, dobry duchowy ojciec i głowa Kościoła, kiedy mówi coś, co poddaje jakiejś krytyce czy ocenie krytycznej, to Jezus daje wyjście. Jezus nie wytyka palcem tylko i nic więcej, ale Jezus daje ostrzeżenie. I wracając właśnie do tego listu, czytamy, Jezus mówi, opamiętaj się, ale zanim, piąty werset jeszcze mówi, przypomnij sobie skąd spadłeś, tak jest? Przypomnij sobie skąd, z jakiej wyżyny spadłeś. Przypomnij sobie najpierw, jak wysoko duchowo stałaś, jak gorące było twoje, przypomnij sobie ten czas pierwszej miłości. Może to już było dawno temu, może to było rok temu, może to jeszcze jest dosyć świeże, ale przypomnij sobie tę pozycję, jaką miałeś przed Bogiem, kiedy kochałeś Go całym sercem, kiedy byłeś tak otwarty czy otwarta. I dalej Jezus mówi w piątym wersecie w końcu, opamiętaj się, opamiętaj się. I to słowo opamiętaj się będzie w pięciu listach obecne, tylko do dwóch Jezus nie będzie miał zastrzeżeń. Nie będzie miał zastrzeżeń do zboru w Smyrnie i do zboru w Filadelfii. Do pozostałych będzie miał zastrzeżenia i wszystkim tym zborom powie, opamiętajcie się, zawróćcie z drogi, złej drogi, złej tendencji, powstrzymajcie tę złą tendencję, opamiętaj się i wróć, piąty werset, zobaczcie, Jezus mówi, wróć do pierwszych czynów, do tych gorliwych czynów, do tych pierwszych oznak twojej duchowego życia, aktywności, oddania dla Boga. Wróć do tego i niech ta miłość dalej pierwsza w twoim sercu trwa. Kiedy oglądałem pogrzeb Billy Grahama w internecie, między innymi słyszałem właśnie wypowiedź Franklina Grahama, który jest jego synem i też wielkim, wybitnym już ewangelistą. Powiada, wspominał, kiedy Billy spędzał czas ze swoją bardzo chorą żoną, którą stracił niemal 11 lat temu. I Franklin mówi, mój tata siedział przy mojej mamie całymi godzinami. Siedzieli w milczeniu i patrzyli sobie w oczy. I miałem wrażenie, że może taka strata czasu. Ale potem mój tata mi powiedział, ja moją kochaną żonę, która teraz jest złożona chorobą, ja ją kocham jeszcze bardziej niż ją kochałem kiedykolwiek. To jest pierwsza miłość. To jest pierwsza miłość. Miłość, która trwa. Miłość, która jest uczuciem, które stale, ono może się inaczej wyrażać. Na początku może to być bardziej takie widoczne, widowiskowe, spektakularne, bardziej spontaniczne, tak jak rodzi się uczucie miłości w sercu ludzkim. Tak samo miłość do Boga, kiedy jesteśmy gotowi fruwać w powietrze, prawda, i wszystkim głosić Ewangelię naokoło. Ale chodzi o to, czy ta miłość dalej w nas trwa. Ona może jest potem trochę spokojniejsza, bardziej dojrzała, inaczej się wyraża, ale ciągle ta miłość do Boga trwa, miłość do Kościoła trwa i nie wyobrażam sobie życia bez Kościoła, którego członkiem jestem, bo to jest miłość do Boga, do miłość do moich braci. Ja kocham Boga, kocham moich braci i to jest takie wspaniałe i piękne. Jezus mówi tak, opamiętajcie się, przypomnijcie sobie, gdzieście byli, kiedy ta miłość była taka gorąca, a teraz przygasła, gdzie jesteście teraz, przypomnijcie sobie, opamiętajcie się, zawróćcie z tej drogi, rozbudź w sobie na nowo tę pierwszą miłość, bo jeśli nie, Jezus mówi, to co zrobię? Widzicie tam w tekście ostrzeżenie? Co Jezus mówi do zboru w Efezie? Jeśli nie, przyjdę i poruszę twój świecznik, tak? Potrząsnę twoim świecznikiem. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś doświadczył trzęsienia ziemi. Nie miałem tego szczęścia, ale ci, którzy gdzieś byli i doświadczyli trzęsienia ziemi, jest to coś strasznego. Podobno uczucie przestraszne, kiedy raptem zaczyna się wszystko trzęść. Nawet nie o to chodzi, że ktoś zginął, ale sam fakt, kiedy dochodzi do trzęsienia ziemi, jest podobno przerażającym, traumatycznym przeżyciem. Jezus mówi, jeśli się nie opamiętasz, przyjdę i potrząsnę tobą. Jest w języku polskim taka fraza, jak potrząsnąć kimś, tak? Trzeba chwycić za klaty, ochłoń, otrzeźwi się. Czasem, prawda, bierzemy czasem dzieciaka, nie mówię o jakimś, prawda, znęcaniu się nad dziećmi, ale takiego rozbrykanego dzieciaczka czasem też trzeba tak wziąć i tak unieść go troszeczkę tak i tak popatrzeć mu w oczy i tak czasem począć. Obudź się. Dzieciaku, co ty robisz? I Bóg mówi tutaj przez Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli nie opamiętasz się, to potrząsnę tobą. Czy ktoś z nas chciałby, czy ktoś z nas tęskni za tym, żeby go Bóg potrząsnął? Ja nie chciałbym tego doświadczyć. I nie chciałbym nigdy tego mieć. Dlatego Jezus mówi do zboru w Efezie, opamiętaj się, bo jeśli nie przyjdę i poruszę świecznik z twego miejsca. Zwycięzcy pozwolą spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju Boga. O zwycięzcach, tak będziemy mówić o tych 7 zborach i 7 listów, będziemy chcieli poznać to, to potem zrobimy takie jeszcze kazanie na temat zwycięzców, bo jest to w tym naszym studium Słowa Bożego, ale dzisiaj trochę wam chcę pójść na rękę i żebyście mieli tak na luksusowo, tak podane na talerzu, żebyśmy nie musieli studiować. Bracia i siostry, uczymy się dzisiaj prostej, ważnej prawdy, żebyśmy trwali w pierwszej miłości do Jezusa Chrystusa. Żeby Jezus nie zarzucił nam, że utraciliśmy pierwszą miłość. Pielęgnujmy naszą miłość do Boga, miłość do Kościoła, miłość do bliźnich, miłość do Jego Słowa, miłość do wspólnoty, jaką tworzymy razem. To jest bardzo ważne. Jezus zna i obiektywnie ocenia każdy zbór. Jezus wszystko wie o zborze w Szczytnie, naszego Kościoła. On wszystko wie o nas. Wie, jakie są dobre nasze cechy i jakie złe strony. Jezus chce nas uświęcić. Jeśli Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, do kościołów. To Jezus chce powiedzieć, kto ma uszy, tu w Szczytnie, w naszym zborze, niech słucha, co Duch mówi do zboru w Efezie. 2000 lat temu. Posłuchaj, wyciągnij wnioski. To jest również dla nas. To nie było tylko dla zboru w Efezie wtedy, w 95 roku naszej ery. Jezus pragnie nas uświęcić. Chce, żebyśmy się nauczyli z tych listów, jak mamy postępować. Żebyśmy pielęgnowali pierwszą miłość i prowadzili zwycięskie życie. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Ale jak będę miał pierwszą miłość, to zwycięstwo osiągnę. Jeśli porzucę tę pierwszą miłość, wówczas wpadnę w duchowe tarapaty. Jaki jest stan duchowy Kościoła, do którego należymy? Czasem mówimy kiepski stan. A ja mówię, a Kościół to kto to jest? Jak mówisz kiepski, to znaczy, że ty jesteś kiepski. To znaczy, że ty dokładasz do tej kiepskości tego Kościoła swoją kiepskość. A jeżeli jest dobry stan, to znaczy, że to jest stan, który jest jakby wspólnym mianownikiem naszej duchowości, naszej miłości do Boga. Jaka jest moja osobista kondycja duchowa? Bo Bóg chce do każdego z nas osobiście powiedzieć. Czy masz pierwszą miłość? Czy czasem nie tracisz? Czasem ci ta pierwsza miłość nie wymyka się z rąk? Jezus bardzo dzisiaj ważną rzecz nam chce powiedzieć. Przeanalizujmy. Zobacz, pomyśl, przypomnij sobie. Przypomnij sobie, jak to było na początku. Staraj się mieć taką samą pasję dla Boga, dla Chrystusa, dla Kościoła, dla Bożego Słowa, dla zwiastowania Ewangelii, abyśmy tę pasję mieli. I co trzeba by praktycznie zrobić, by wrócić do pierwszej miłości? To są pytania do przemyślenia. Dzisiaj po kawie, po obiedzie. Niech to kazanie nie przebrzmi tak, że posłuchaliśmy i zapomnimy. Pomyślmy trochę. Jaka jest moja miłość do Jezusa, do Boga? Czy jest tą pierwszą, ciągle świeżą miłością? Amen.